Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 2 czerwca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Dwie ukraińskie diecezje grecko-katolickie w Iwano-Frankowsku i Kołomyi mają nowych biskupów.
Benedykt XVI zatwierdził decyzje podjęte przez synod tamtejszej cerkwi grecko-katolickiej.
W siedzibie UNESCO w Paryżu uczczono ćwierćwiecze historycznej wizyty, jaką złożył tam Jan Paweł II.
O osobie zmarłego przed 2 miesiącami papieża będzie mówił profesor Władysław Bartoszewski.
Natomiast Piotr Samerek w audycji prezentującej dzieje ambasady Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej powie o roli, jaką we wzajemnych relacjach zajmowała problematyka ukraińska.
Zapraszamy.
Dwie ukraińskie diecezje grecko-katolickie w Iwano-Frankiwsku i Kołomyi mają nowych biskupów. Papież przyjął rezygnację z kierowania eparchią Iwano-Frankowską, czyli Stanisławowską, którą złożył kończący w tym roku 82 lata biskup Sofron Mudry. Na jego miejsce lwowski arcybiskup większy kardynał Lubomir Huzar przeniósł za zgodą synodu ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i poinformowawszy o tym Stolicę Apostolską, dotychczasowego biskupa kołomyjsko-czerniowieckiego Wołodomyra Wojtyszyna. Urodził się on 45 lat temu w obwodzie winnickim. Święcenia kapłańskie przyjął potajemnie w roku 1982. Studia uzupełnił w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Iwano-Frankiwsku i uzyskał korespondencyjnie licencjat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lipcu 2002 roku synod ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wybrał go kandydatem na biskupa kołomyjsko-czerniowieckiego. Jan Paweł II zatwierdził ten wybór w maju następnego roku. Decyzję o przeniesieniu biskupa Wojtyszyna do Stanisławowa podjął wspomniany synod zebrany w październiku ubiegłego roku w Kijowie.
Ponadto Benedykt XVI zatwierdził jeszcze jedną decyzję synodu ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Zgodnie z kodeksem kanonów kościołów wschodnich, synod wybrał wówczas biskupem kołomyjsko-czerniowieckim dotychczasowego proboszcza Stanisławowskiej katedry księdza Mykołę Simkajłę. Urodził się on w roku 1952 w Karagandzie na terenie Kazachstanu, gdzie sowieckie władze deportowały jego rodziców. Ukończył szkołę średnią w obwodzie Iwano-Frankowskim i w czasie studiów technicznych przyjął potajemnie święcenia kapłańskie, mając zaledwie 22 lata. Regularne studia teologiczne ukończył w niepodległej Ukrainie, będąc już proboszczem grecko-katolickiej katedry Iwano-Frankiwska w tamtejszym Instytucie Teologiczno-Katechetycznym. Biskup nominat Mykoła Simkajło był też dyrektorem tamtejszej Caritas.
Do realizowania autentycznej polityki kultury, respektującej wszystkie wymiary ludzkiego bytowania, zachęcił Benedykt XVI intelektualistów uczestniczących w paryskim kolokwium Kultura, Rozum i Wolność. Zorganizował je stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, prałat Francesco Follo, dla uczczenia 25-lecia wizyty, którą złożył tam Jan Paweł II. Odwiedził on Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury 2 czerwca 1980 roku.
Sesja przygotowana przy współudziale Instytutu Katolickiego z Paryża rozpoczęła się o godzinie 9.30 i przypomina papieskie przesłanie na temat kultury, rozumu i wolności. Przewodniczy jej rektor Instytutu Katolickiego przy współudziale księdza kardynała Jean-Louis Thoron, profesora Francesco Botturi z Mediolanu, rektora Polskiego Seminarium Duchownego z Paryża księdza Józefa Grzywaczewskiego oraz kilku innych zaproszonych gości. W wygłaszanych referatach do południa zastanawiano się, co papież chciał nam powiedzieć i co chce nam powiedzieć dzisiaj, gdy jak zaznaczył ksiądz kardynał, kultura jest pamięcią i nadzieją. Spotkania popołudniowe przybliżają zaś papieskie przesłanie w wymiarze prowokacji dla współczesnej pedagogiki, filozofii, moralności i teologii. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Śmiech.
Możemy być dziś ogromnie wdzięczni Janowi Pawłowi II. Wyposażony w doświadczenie osobiste i kulturalne, zawsze podkreślał on centralne, niezastąpione miejsce człowieka oraz jego podstawową godność, która jest źródłem niezbywalnych praw. Napisał Benedykt XVI w liście skierowanym do uczestniczącego w tym kolokwium kardynała Jean-Louis Thorana. Papież cytuje też fragmenty przemówienia, które jego poprzednik wygłosił ćwierć wieku temu w paryskiej siedzibie UNESCO. Podkreślił wówczas, że w dziedzinie kultury człowiek jest zawsze faktem pierwszym, pierwotnym i podstawowym. Zaapelował do ludzi nauki i kultury: budujcie pokój od samego fundamentu, od poszanowania wszystkich praw człowieka, tych, które dotyczą materialno-ekonomicznych, jak też duchowych i wewnętrznych wymiarów jego bytowania w tym świecie. Benedykt XVI zapewnia, że Kościół katolicki nadal będzie mobilizował swe siły, przede wszystkim natury duchowej, dla dobra człowieka we wszystkich wymiarach jego bytowania.
Dziś mijają 2 miesiące od śmierci Jana Pawła II. Wśród wielu osób, które miały okazję się z nim spotkać, był profesor Władysław Bartoszewski. Wspomnienia o zmarłym papieżu były przedmiotem rozmowy, jaką przeprowadził z nim ksiądz Tadeusz Cieślak.
Często, również w pańskich wypowiedziach, ale w ogóle chyba w zbiorowej świadomości Polaków, powtarza się właśnie słowo Jan Paweł II. Jego myśl, jego działanie, jego postać w ogóle tak silnie oddziaływała przez dziesiątki lat na dzieje świata, dzieje Europy, dzieje naszej ojczyzny. Pańskie spotkanie z Janem Pawłem II.
W moim przekonaniu niebywałe szczęście, dlatego że mieszkając wcale w Warszawie, jednak od roku 1961 stałem się pracownikiem redakcji krakowskiego pisma Tygodnik Powszechny, a jak wiadomo, ten tygodnik był pod opieką kościelną każdorazowego rządcy diecezji. Wtedy już na czele archidiecezji krakowskiej stanął Karol Wojtyła. I zetknąłem się i z osobą, i osobowością. Z osobowością nawet można było zetknąć się przez wypowiedzi, teksty. Z osobą też były takie okazje. Od pierwszej połowy lat 60. były również okazje nieco później do rozmów po moich podróżach do Niemiec i składaniu relacji ustnie o moich wrażeniach z Niemiec. To już było w latach 70. i w związku z tym ten człowiek mojego pokolenia, zupełnie niezwykły, normalnie mógłby to być o rok starszy maturzysta z poprzedniego rocznika. To inne widzenie pokoleniowe, ale to coś oznacza, bo przecież to pokolenie miało te same podręczniki szkolne, te same programy szkolne, takich samych nauczycieli. W związku z tym formacja była w jakimś sensie wspólna. Ja w dodatku byłem posyłany z woli mojej matki do katolickiego gimnazjum w Warszawie i liceum i jakby to powiedzieć, formacja, którą szkoła usiłowała nam przekazać, była formacją prawidłową w moim rozumieniu do dziś, bo zwracającą naszą uwagę jako chłopców nawet na takie wydarzenia w kościele, jak powiedzmy encyklika Quadragesimo Anno, która nawiązywała do encykliki społecznej Leona XIII. Było to za Piusa XI. Dzisiaj młodszym słuchaczom trzeba to przypomnieć, który zmarł wiosną 1939 roku i był wielkim sympatykiem naszego kraju i narodu i czcicielem Matki Boskiej Częstochowskiej. Myśmy o tym wiedzieli w szkole naszej. W związku z tym dla mnie spotkanie człowieka mego pokolenia, tak wybitnego, który już wybijał się w myśleniu i ocenie otoczenia jako jeden ze znakomitych polskich biskupów wtedy, prawda? To było bardzo ważne doświadczenie i przeżycie. Nie mógł nikt z nas wtedy przewidzieć, jaki będzie dalszy bieg historii Kościoła, Polski, świata. To wszystko stało się, jak wiadomo, w roku 78, ale dla mnie rok 78 był taką samą na pewno radością, jak dla milionów innych Polaków, pomnożoną przez świadomość tego, że ten człowiek mi znany jest naprawdę człowiekiem zupełnie niezwykłym. Jako minister spraw zagranicznych miałem 2 nietypowe rozmowy w roku 1995 i w roku 2001. Nietypowe, bo całkowicie w 4 oczy. Myśmy nie rozmawiali o teologii ani o kościele, tylko chodziło raczej o wymianę zdań, jeśli wolno tak powiedzieć, 2 Polaków tego samego pokolenia, zatroskanych o losy swojego kraju, narodu, ludzkości, którzy znając się osobiście, mogli łatwo, bez wstępów zbytecznych i protokołu, nawiązywać kontakt. I jedna z tych rozmów miała miejsce 2 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku. Termin ten nie był przypadkowy, terminy oznaczał Watykan, nie ministerstwo w Warszawie. Druga rozmowa miała miejsce 26 lutego 2001 roku. Już wtedy kondycja Ojca Świętego była nieco gorsza, ale przy całkowitej, jak wiadomo, żywej sprawności, nie tylko mózgu, ale i w ogóle promieniowaniu osobowości i lekkością i dowcipem i umiejętnością wyrażania w półtonach i półsłowach myśli, to były dla mnie przeżycia wskazujące, że Ojciec Święty, będę tego do końca mego życia bronił, nigdy ani na sekundę nie oderwał się w swoich myślach od losów każdego człowieka i zbiorowości ludzkiej widzianych poprzez tych ludzi, którzy byli mu najbliżsi, poprzez Polaków, równocześnie ogarniając uczuciem, sercem, działaniem, jak wiemy, w sposób niezwykły setki milionów ludzi na świecie. Ale to powiązanie z Wadowicami, z Krakowem, to powiązanie z Polską, to powiązanie z polską tradycją, to było bardzo widoczne również w rozmowach, no nazwijmy je półprywatnych, gdzie mnie pytał o jakąś ocenę, albo o jakieś osoby, albo o jakieś zjawiska, z wielkim szacunkiem dla rozmówcy. I ja pozostaję pod wrażeniem, że on zostawił nam wszystkim w różnym stopniu jakieś tchnienie, które będzie ożywać. Sądzę, że nie jestem tu żadnym wyjątkiem, że tak myśli miliony ludzi. Może to lepiej czy gorzej umieją sformułować, ale czują w sobie to tchnienie, to spojrzenie, ten kontakt nawet z oddali, a niekiedy dotknięcie końców palców. To jest coś takiego, o czym się myśli w wymiarze zetknięcia z człowiekiem, który był wśród nas i był jednym z nas, ale był czymś innym niż inni z nas.
Może dlatego to doświadczenie, powszechne dosyć, spowodowało, że tak szybko rozpoczęto proces beatyfikacyjny.
Uważam, że to jest piękna decyzja nowego Ojca Świętego. Cieszę się bardzo, że ten właśnie papież Benedykt XVI, który dobrze wie o szczególnym kulcie Jana Pawła II do świętego Benedykta i do jego roli w dziejach Europy i chrześcijaństwa w ogóle, że on tę decyzję odważył się jednak tak szybko i tak nietypowo po raz pierwszy w historii naszego Kościoła w ogóle podjąć i tu okazał, że jest zdolny do rozstrzygnięć bardzo nietypowych, bardzo nieprzystających do funkcjonowania jakichkolwiek urzędów, że jest zdolny do podejmowania decyzji wynikających, jak ja sądzę, chciałbym w to wierzyć, z natchnienia Ducha Świętego.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Władysław Bartoszewski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sprawy ukraińskie. Sprawy ukraińskie zajmowały ważne miejsce w działalności dyplomatycznej ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że w granicach Rzeczypospolitej mieszkało ponad 3 miliony Ukraińców, którzy prawie w całości należeli do Kościoła grecko-katolickiego. Powtórę, na początku lat 20. liczono w niektórych kręgach w Watykanie, że obrządek grecko-katolicki będzie stanowił istotne narzędzie w nawracaniu Rosji. Ukraińcy mieszkający na terenach polskich w dużej mierze żywili dużą nadzieję na stworzenie własnego państwa i postrzegali swoją obecność w granicach Rzeczypospolitej jako stan przejściowy. Ponieważ Kościół grecko-katolicki był w istocie kościołem ukraińskim i instytucją, która podtrzymywała poczucie ukraińskiej tożsamości, a często wspierała ukraiński nacjonalizm, nic więc dziwnego, że jego duchowni często składali skargi na polskich księży i polski rząd w Watykanie. Znajdywały one tam niemały posłuch. Na początku lat 20. jednym z rzeczników spraw ukraińskich przy Stolicy Apostolskiej był ojciec Giovanni Genocchi, który w okresie rządów Petlury został mianowany przez papieża wizytatorem apostolskim na Ukrainę. Ale władze polskie uniemożliwiły mu dotarcie tam ze względu na toczące się walki. Genocchi nie dojechał na Ukrainę, ale sporo czasu spędził w Wiedniu wśród emigracji ukraińskiej, która nastawiła go antypolsko. Zakonnik miał duże wpływy w Watykanie. Był osobistym przyjacielem papieża Piusa XI, który darzył go bardzo dużym zaufaniem, a także w istotny sposób oddziaływał na kierunek działania i myślenia w kongregacji Kościołów Wschodniej, której podlegał m.in. Kościół grecko-katolicki. Ponadto Genocchi cieszył się dużym autorytetem wśród władz włoskich, którym był znany ze swoich wcześniejszych misji do Palestyny i na Daleki Wschód. Poseł Skrzyński w pełni zdawał sobie sprawę, że antypolskie nastawienie ojca Giannocchi i bezgraniczne zaufanie do niego Piusa XI jest dla Polski bardzo niedobre. Dlatego też podjął z nim szereg rozmów, aby pokazać mu rzeczywistą sytuację w Galicji Wschodniej. Zmiana w nastawieniu Giannocchiego do Polski nastąpiła po wizytacji, jaką wiosną 1923 roku odbył z papieskiego polecenia w grecko-katolickich diecezjach Rzeczypospolitej. Trzeba tu dodać, że poselstwo polskie robiło wszystko, aby został on odpowiednio serdecznie przyjęty i doceniony zarówno przez polskie władze samorządowe we Lwowie, Tarnopolu i Stanisławowie, jak i przez MSZ w Warszawie. 5 czerwca 1923 roku radca Perłowski pisał w liście do naczelnika Andrycza w MSZ, że Giannocchi po powrocie z wizytacji sam stwierdził, że zaledwie 5% proboszczów grecko-katolickich rozumie istotne położenie i przychylnie odnosi się do Polski. Jak należy sądzić, pisał Perłowski, ojciec Giannocchi stał się dla Polski ważnym czynnikiem dodatnim. Jeszcze ważniejszą rolę w zabieganiu o sprawy ukraińskie w Watykanie odgrywał metropolita Andrzej Szeptycki. W pierwszych latach po I wojnie światowej przebywał on w Rzymie, gdzie głośno powtarzał, że państwa sprzymierzone powinny naprawić swój błąd, jakim była zgoda na włączenie Galicji Wschodniej w granice Rzeczypospolitej. Z kolei w 1922 roku biskupi grecko-katoliccy w Polsce wystosowali protest przeciwko przeprowadzeniu wyborów przez Polaków na okupowanym terytorium, jak napisali. Trudno się dziwić, że poseł Skrzyński musiał aktywnie zabiegać w Watykanie o przedstawienia polskiego spojrzenia na problem ukraiński. Wiedział, że sprzymierzeńca znajdzie w papieżu, o którym jeszcze w liście do ministra spraw zagranicznych z 17 lutego 1922 roku pisał. Pius XI będzie dążyć do wyczyszczenia obrządku grecko-katolickiego z politykowania. W 1923 roku metropolita Szeptycki zwrócił się z prośbą o polską wizę, gdyż chciał wrócić do Lwowa. Decyzja ta wywołała obiekcje władz polskich, które obawiały się, że powrót Szeptyckiego na nowo wznieci konflikt polsko-ukraiński i że może nawet doprowadzić do rozlewu krwi. Zresztą na wieść o tym, że metropolita ma przyjechać do Lwowa, do Warszawy napłynęło bardzo wiele protestów przeciwko wydaniu wizy duchownemu od wojewodów i organizacji z obszaru Polski Południowo-Wschodniej. Dlatego w maju poseł Skrzyński otrzymał z MSZ-u instrukcję, aby wydanie wizy możliwie przeciągać, jednocześnie prowadząc rozmowy z Szeptyckim, przekonujące go do zaakceptowania istniejącego porządku politycznego. Natomiast Watykan interweniował na rzecz wydania wizy Szeptyckiemu, co w końcu przyniosło efekt i latem 1923 roku przyjechał on do Lwowa. Kościół grecko-katolicki w dużej mierze był miejscem krzewienia nacjonalizmu ukraińskiego, choć z drugiej strony grecko-katolicki biskup Stanisławowa, Grzegorz Chomyszyn, aktywnie działał na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, co wywoływało negatywne reakcje nacjonalistów ukraińskich. Postawa biskupów i duchowieństwa ukraińskiego wobec władz polskich była przedmiotem zainteresowania i aktywnej działalności polskiej placówki przy Watykanie. Bowiem, jak pisze radca kanoniczny ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, ksiądz Walerian Mejsztowicz, kler unicki wszystkie zatargi narodowościowe na ziemiach ruskich przedstawiał w Rzymie jako przejawy nietolerancji obrządkowej. Problemy te przewijały się przez cały okres międzywojenny. Ambasada polska zawsze gościnnie przyjmowała wszystkich biskupów, tak obrządku łacińskiego, jak i grecko-katolickiego, starając się także w swoich progach łagodzić napięcia polsko-ukraińskie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
To już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.